Ksenia, usiądziemy na piance.
Tak, usiądziemy na piance, ja już tu wyłączam i ja zamknę te drzwi.
No fajnie, tak to zrobimy. Nie, możesz okna nie zamykać. Za oknem są bardzo ładne ptaszki i dwóch jegomości Blues Brothers.
Tak,
Ja po raz pierwszy jestem w
ja ci włożę
mieszkaniu,
tutaj, to
w
będzie
którym na podłodze
fajnie,
jest
ci będzie
pianka po prostu.
wygodniej, to jest przyjemne, bo tamte noty.
Te moje słuchawki, myślisz, że są
Tak,
złe? One są
niewygodne.
takie do drobnego od słuchu.
A spróbuj
A
te,
ty masz
może.
jedne, drugie i
No
trzecie.
i czwarte, tylko jeśli
A
wszystko
po co
się
ci tyle słuchawek,
A to
dziewczyno?
jest
Ja mam
na.
jedne.
To było na rower. Bluetooth, takie super, ale coś
Aha, bez
tam
kabelka.
nie hula. Te są super, bo ja uczę ludzi na Skype lekcje i tu mam mikrofon i one są bardzo lekkie i też hermetyczne na komputer czy tam do
A
wieku.
wyglądają bardzo tak poważnie, solidnie.
No.
Zostawmy te słuchawki.
Dobra.
Po co ci mata na podłodze?
A co z tego zaczynamy?
Taka
Aż
pianka,
tak?
aż
Będzie
tak.
wywiad z tego? Dobrze.
Nie, zaczęliśmy już wywiad.
Poczekaj, ja jeszcze nie zaczęłam. Usiądę na longboardzie.
Longboard jeszcze jest, proszę państwa. Jakiś bębenek jeszcze jest.
Irański. Z Iranu, z samego, prosto z Iranu przyjechał mój bębenek.
Kawałek świata i herbata w Radiu Gdańsk.
Nie chce mi się z wami gadać, Rosjanie. Gdy ponad 70% Rosjan, prawie 80%, popiera wojnę Putina. Czy są normalni Rosjanie? To pytanie padnie w dzisiejszej rozmowie. Włodzimierz Raszkiewicz, witam i zapraszam.
Dobry wieczór, uważajmy radiosłuchacieli. Napominamy, że to znajdziecie na częstocie 102,5 FM w studiu Radio Bałtyckie. Na was przywitam Ksenia Uranowa, apolityczny rosyjski, stety czy niestety jest moim językiem ojczystym. Nazywam się Ksenia Uranowa, pisze się wszystko po angielsku. Przybyłam z obwodu kaliningradzkiego.
Ale dobra jesteś rzeczywiście, radiowo. Niezwykła.
Pracowałam w radio, pracowałam też w telewizji. W telewizji jako kamerawoman, w radio musieliśmy co godzinę, 24 na dobę, na początek każdej godziny puszczać jedną piosenkę Beatles. You know, love me do, so please.
A dlaczego tak to było?
Albo taki bajer ktoś wymyślał.
Tego rodzaju historie za tobą?
Tak, dokładnie tak. Więc
Więc miałeś ciekawe życie, prawdę mówiąc.
Wciąż mam. To jeszcze nie koniec, dopiero początek. Dzisiaj nabyłam longboarda, jest nowa wiecha w historii mojego życia.
Gdzieś jeździłem na tej desce?
Tak, deska przed 40, polecam.
Bardzo ładna, taka powiedziałbym nawet kultowa deska.
Kultowa,
tak wygląda.
Najlepszej marki, więc zapytałeś mnie, na czym my siedzimy. Chyba to przez tery. Na czym my siedzimy?
Nie, wszystko jest w porządku.
Siedzimy na macie, bo marzyłam sobie zawsze mieć w domu matę, żeby zamiast podłogi była
taka pianka,
mata.
Tak?
Pianka, tak. Bo na piance można robić wszystko, bo mi się podoba zdrowy tryb życia, więc zamiast siedzieć przy stole, możesz siedzieć na piance, albo to zwanie po turecku, możesz tu się turlać, rozciągać i ci się chce wtedy bardziej robić rzeczy.
A co na to ludzie, którzy do ciebie przychodzą? No ja to z chęcią usiadłem sobie na piance.
Którzy do mnie przychodzą, są zazwyczaj ludzie wyluzowani i tak samo otwarcie jak ty i ja.
No to proszę bardzo, siedzimy na piance.
Tak, siedzimy na piance i wiem, że mamy dzisiaj...
Do opowiedzenia historię, jak to było, że ty przyjechałaś do Polski?
Było to tak. Moja babcia jest z Ukrainy, mój dziadek był z Rostowa nad Donem górnikiem, ciężka praca, 40 lat grzebał się w
tym węglu, tak?
W węglu
czy w tym
się,
tam
grzebał,
się grzebał,
tak. Ojciec był z Białorusi, a mama się przyprowadziła do obwodu kaliningradzkiego, młoda i piękna, chciała piękniejszego życia nad morzem.
Bałtyckim zimnym morzem.
Ale i tak lepiej niż grzebać się w węglu, tak jak dziadek w Rostowie nad Donem. Więc urodziłam się w obwodzie kaliningradzkim i wyszło na to, że jestem dusza artystyczna. W dość wczesnym wieku już sama zaczęłam podróżować. Zamiast iść do szkoły, to dojechać tramwajem na drugi koniec miasta, albo znaleźć wojenne forty, albo obwodnice, albo krów gdzieś tam na...
Chodziłaś na wagary.
Chodziłam na wagary, tak, żeby więcej bodźców sobie dostarczyć o życiu. Potem to przyszło... w inne formy.
Byłaś niesfornym dzieckiem. Rodzice musieli się martwić.
O, dokładnie tak robili. Zakochałam się w jako tam 17-18 lat i mój chłopak był archeologiem i historykiem. Wtedy się studiował. Zaczęliśmy jeździć po całym obwodzie kaliningradzkim. Ja się wtedy zajęłam fotografią, a on studiował te ślady historyczne. Po niektórych latach zaczął mi się marzyć jednak, żeby się wyprowadzić z kraju i z obwodu, ponieważ obwód to jest 350-kilometrowy teren zamknięty w granica, z którego ciężko tak trochę gdziekolwiek się wydostać.
Zaczęło ci się robić ciasno,
za
tak?
Ciasno, bardzo za ciasno, tak. Człowiek świata jestem, to
a
nigdy
nie... ci na wolny zachód, tak?
Wolny zachód, nigdy nie mogłam się z tym pogodzić.
Tak mi nawet mówiłaś gdzieś tam po drodze, gdy się spotkaliśmy, że ty uciekłaś trochę z tej Rosji.
Tak, uciekłam, bo też się w międzyczasie zajęłam sztuką, zaczęłam współpracować w Centrum Filii Sztuki Współczesnej w Kaliningradzie. Zaczęliśmy mieć wspólne projekty z Niemcami, z Włochami, z Polską. Tutaj było trochę wystaw zbiorowych w Warszawie, w Olsztynie, w Trójmieście. I więc tak powolutku sobie już wyjeżdżałam do Litwy, tu i tam. Zamarzyła mi się głębsza przygoda i znalazłam kulturowo-historyczny wolontariat wymiana na Mazury. I udało mi się na rok dostać do Polski. Pracowałam w muzeum w Kęszynie. Piękny średniowieczny to jest zamek, muzeum. Trochę w archeologii, trochę konserwacji, typu z obytków. Nauczyłam się dość szybko języka. Już po miesiącu gadałam normalnie po polsku. A bardzo polecam. Jak ktoś nie umie dobrze rozmawiać, to trzeba machać rękoma dużo. Więc jak już się dostałam do Polski w 2005 roku, to zjeździłam całą Warmię, Mazurę, byłam absolutnie zachwycona tą piękną naturą, piękną architekturą, więc widziałam wszystko w dłuższy wszerz, co było
fajnie,
tylko
bardzo
możliwe.
Bardzo fajnie, ale dlaczego nie uciekłaś dalej na zachód?
Aha,
dlaczego? Na ten zachód ciągnęło, aha, tylko utknęłaś na 12 lat tak. W Polsce teraz.
No tak.
To będzie 12 lat?
Tak,
chyba
to będzie 12 lat. Dlatego, że po roku musiałam wrócić i nie wiedziałam co dalej, więc wtedy rozwinęłam swoje umiejętności wizualne i zatrudniłam się na telewizję. Pracowałam w telewizji państwowej na Wiadomościach. Ja moim marzeniem była szkoła filmowa, bo jeszcze w 2005 pojechałam sobie na wycieczkę do Łodzi, żeby zobaczyć tą szkołę filmową, nawet się popłakałam, dotykając tych fotografii i zdjęć na ścianach tych wielkich reżyserów, bo już się znałam też na polskich reżyserach i stwierdziłam, że ja muszę coś wymyślić, tam wrócić. I się udało. Po kilku latach udało mi się takie dobre portfolio zebrać. Mhm. Dostałam też w międzyczasie tytuł Młody Fotograf Rosji 2007. Choć nigdy niczego ja nie studiuję, nie studiowałam. Zawsze wszystkiego się uczę sama. I udało mi się dobre recenzji zdobyć i napisać projekt i dostałam się w 2010 roku na szkołę filmową jako artysta, który odbywał swój staż stypendium Ministerstwa Kultury. Bardzo dobre pieniążki płacili, i można było sprzęt kupić i się pouczyć i poznać fajnych ludzi i profesorów, więc minął mi kolejny czas w Łodzi i co dalej? I dalej trafiłam do Warszawy. Miałam w sumie mało czasu, bo miałam wracać znowu do Rosji, czego bardzo nie chciałam, bo chciałam już rozwijać się dalej. I w tym momencie znalazłam...
A ta Rosja i ten Kaliningrad rzeczywiście są takie ciasne, zamknięte?
Jeśli nie jesteś bardzo bogaty, to tak. Poza tym status Polski był inny, bo to jest Unia Europejska. Dla mnie to Polska była tak zwanym oknem w świat, okno do większego świata. Więc w Warszawie w 2011 roku na urodzinach kolegi zobaczyłam archiwum amatorskich zdjęć fotograficznych jego dziadka z lat 60. Był panem profesorem z Politechniki, jeździł, miał trabancikę, jeździł po całej Polsce i robił fotki kolorowe. I niektóre z nich były naprawdę piękne, sentymentalne i artystyczne i stwierdziłam, że to nie może się kurzyć domowym archiwum, muszę zrobić z tym sztukę. 3000 slajdów to były kolorowych, wzięłam to wszystko i stwierdziłam, że muszę znaleźć odpowiednią instytucję i zrobić z tym jakąś sztukę. I okazało się, że w Warszawie jest Fundacja Archeologii Fotografii, która akurat w tamtym roku odkurzała domowy archiwum. Więc przyszłam tam i powiedziałam, że potrzebuję sprzęt i to jest piękne. Oni mi powiedzieli, że właśnie takie rzeczy teraz robią i że mogę u nich skanować na ich dobrych sprzęcie, a po parę tygodniach powiedzieli, że mogę bym tutaj być wolontariuszem i
zrobiliby mi zaproszenie do Polski na wizę, a okazało się, że nie wolno być wolontariuszem na wizę, tylko praca. No powiedzieli, no to zatrudnimy ciebie do pracy. I tak rozpoczęła się moja przygoda z Polską, bo dostałam zatrudnienie. I jednocześnie rozpoczęłam swoją przygodę muzyczną. Muzyka była zawsze mi bliska, ale...
Ja właśnie cię poznałam jako muzyczkę bardziej.
Tak, tak, dokładnie.
W takim miejscu, proszę państwa, tu jest blisko taki garażek. A tam mniej więcej taki widok. Garaż jak garaż, tak? Jak to garaże takie między blokami. W tym garażu nie ma auta, tylko jest jakaś leżanka, po jednej stronie wersalka, po drugiej stronie stół, taki długi, długi stół, na którym stoi parę pustych butelek po piwie. A w centrum tego garażu, pod ścianą, tą centralną, stoi wielka, ogromna perkusja. Za tą perkusją ona, Ksenia.
Tak, za tą perkusją Ksenia, ponieważ mieszka pod samym garażem, a mieszka pod garażem, bo musiała się przyprowadzić najbliżej perkusji, bo Ksenia miała takie marzenie z dzieciństwa, jedno z wielu oczywiście, że Ksenia będzie grać na perkusji, ale dla Ksenii to było niemożliwe, bo perkusja była wielka, ciężka, jestem kobietą, drogi, trzeba wynajmować salę, mieć prawo jazdy, ja do tej pory jeszcze nie mam prawa jazdy, nie auta.
Trzeba mieć pomieszczenie, trzeba mieć krzepę, żeby to wszystko składać, rozkładać.
Tak, więc moje marzenie tam gdzieś zapadło, przypadło i nigdy ja nie, tego tematu nie tknęłam. Natomiast tknęłam lżejsze rzeczy, bo się okazało, że jest muzyka świata, muzyka etniczna, tak zwana world music, czy klasyczna muzyka z innych zakamarków świata.
Stąd ten irański bębenek.
Dokładnie, ta muzyka irańska, turecka, bałkańska, afrykańska i te klimaty mnie zawsze interesowały i wybrałam sobie lżejsze bębny, czyli bębny afrykański, bębny z tradycji orientalnych i spotkałam swojego mistrza cudownego akurat w Warszawie. Jednocześnie ja sobie tak wymyśliłam, że no te nuty i ten system taki stricte nutowej nauki muzyki mi nie wchodzi, jakbym się nie starałam, ale wiedziałam w to, że są szanse nauczyć się muzyki, nie ucząc się nut. I się okazało, zaczęłam badać temat, że są alternatywne metody nauczania, chociażby system indyjski, który jest systemem naturalnym, intuicyjnym, sylabowym. Można bardzo dużo rzeczy osiągnąć i nauczyć się bez żadnych tych klasycznych europejskich
nut. Nawet nie wiedziałem. Myślałem, że albo są nuty, albo uczymy się tej muzyki ze słuchu, koniec.
No, są jeszcze inne metody. Więc doszłam do wszystkiego tego sama i potem sformułowała swoją własną metodę nauczania i od 10 lat uczę ludzi, przede wszystkim dorosłych, ale dzieci też, o muzyce, przede wszystkim rytmika. W muzyce nazwałam to natura rytmu. Natura rytmu i bębny obręczowy, który możemy znaleźć w niemal w każdym zakątku ziemi.
A są swoją drogą polskie bębny obręczowe?
Oczywiście, tak? Że są, tak. Są
w Polsce. Wiesz więcej o polskiej muzyce etnicznej niż ja.
Tak, byłam na festiwalach różnych polskiej muzyki ludowej. Mam kolegów i koleżanki, które po Polsce też zajmują się projektami polskiej muzyki tradycyjnej.
To z kim ty grasz?
W tym momencie,
sama bębnisz?
W tym momencie sytuacja wygląda następująco. Ja mieszkałam 7 lat w Warszawie, bardzo dużo podróżowałam, mieszkałam w Grecji też, grałam muzykę tradycyjną, też grecką, uczyłam się tego world music, a po Warszawie przywołało mnie Trójmiasto, bo stwierdziłam, że ja chcę więcej natury, bo muzyka i natura to jest coś, co mi bardzo, dla mnie jest bliskie i takie moje całe jestestwo ku temu lgnie. Przyprowadziłam się do Trójmiasta i współzałożyłam w Trójmieście 2 lata temu zespół muzyki słowiańskiej i orientalnej, czyli muzyka tam bałkańska występuje. Nazywamy się, uwaga, Emigrach. Emigrach jest to nazwa lekko konceptualna, ponieważ mieszamy w naszej muzyce tradycje, style, instrumenty. Są to częściowo instrumenty ludowe, na przykład mamy irański cymbały, mamy turecki flet, i mamy orientalne bębny i też zapraszamy jak najbardziej na nasz fanpage i nasze koncerty w Trójmieście, ale też w okolicach i będziemy mieli w tym sezonie, w sierpniu, nasz pierwszy ślub, czy będziemy wykonywać wesele, ślub słowiański. Ciekawa koncepcja ślubu słowiańskiego, żeby ludzie mieli nie unca, unca, unca tylko, a jakiś piękny tradycji, korzenia i taką właśnie muzyczkę. Więc wracając do tego garażu. Zamarzyło mi się po 35 roku życia ta perkusja, marzenie dzieciństwa, które mi nigdy się nie
nie spełniało ze względu na to, że jak wracałam po lekcjach do domu, trzeba było wziąć taką gumę i pałeczki, ćwiczyć sobie lewe, prawa, prawe, lewa. Włączałam metronom, miałam 5 minut i wpadałam w transy, zasypiałam. I raz, dwa, trzy...
Naprawdę? Tak. Zasypiałeś przy perkusji?
Tak, dlatego, że to nie była perkusja, tylko ta guma z pałkami do ćwiczeń w domu, bo nie było żywego dźwięku. Ja nie wiedziałam, co chodzi, później się dowiedziałam, że po prostu nie było żywego dźwięku, mnie metronom usypiał.
Na sucho to się nie da.
Na sucho się nie da. Więc po 35 roku wokół mnie się zrobiło już dużo muzyków i z jazzu, i z różnych gatunków, i duży dostęp, spory do instrumentów. No i stwierdziłam, dobra, zacznę próbować. To sobie zaczęłam próbować i próbuję już drugi rok i już zagrałam nawet kilka koncertów, jakiś free jazzowy, było fajnie i dalej sobie ćwiczę.
Niezwykle bogate prowadzi życie to, twoje artystyczne, wewnętrzne.
No też tak.
Jesteś wulkanem.
Wulkanem, tak. A co do garażu, to jest wyjątkowa sytuacja, ponieważ pierwszy raz spotkałam się z takim miejskim, z takim socjomiejskim zjawiskiem, w którym nie ma czegoś takiego jak to jest nas 5 osób, to jest nasza sala, to są nasze instrumenty, wszystko nasze, nie tykaj, nie wolno, idź stąd. To jest sytuacja absolutnie zjawiskowa, bo się zebrało jakieś mniejsze grono ludzi, a wokół niego większe grono ludzi, które funkcjonuje bardzo lekko i otwarcie. To znaczy, że mogą przychodzić różne ludzi na jamy, na jam session, to znaczy jam, improwizacje wspólne, nieustalone, i grać muzykę, ktoś, kto ma więcej doświadczenia, może grać, ma mniej doświadczenia.
Kolejny temat do spotkania i to pokazania kolejne.
To zostawmy, tak, to zróbmy to.
To... Świetnie, to będę wpadał przez cały tydzień, albo tydzień z życia garażu.
A, dobrze, będę dawać cynka.
To takie niepolskie, powiedziałbym.
No, a jednak, w centrum miasta, w centrum Wrzeszczu mamy taką sytuację.
To podobnie jak jest z tobą, bo gdy wybuchła wojna na Ukrainie, to ja pomyślałem sobie, jak kiedyś ciepło myślałem o Rosji, tej dalekiej, syberyjskiej, że tam może człowieka spotkać jakaś fajna przygoda i ciepli, przesympatyczni ludzie, to teraz odwrotnie. Myślę sobie, to ja z Rosjanami nie chcę mieć nic wspólnego, nawet tymi zwykłymi. I nagle spotkałem ciebie. I teraz podobno tak jest, że wiele osób takich jak ty, młodych, wykształconych, którzy chcą poznać świat, ucieka z tej Rosji.
Nie mam pojęcia. Nie było mnie tam ponad 10 lat, ale wiem jedno. O życiu wiedzą więcej ludzi, tych, którzy rzeczywiście są bardziej wykształceni i mają pieniędzy, bo jak masz więcej pieniędzy, to jesteś w stanie podróżować. Jak podróżujesz, to wtedy masz szersze horyzonty. Moja sytuacja jest wyjątkowa, bo ja podróżowałam zawsze bez pieniędzy i dawałam sobie rady fantastycznie.
Teraz pytanie poniżej pasa troszeczkę, tak?
Proszę bardzo, jestem przygotowana na wszystko.
Czy są normalni Rosjanie?
Nie mam pojęcia. Może są, ale ja jestem gdzie indziej.
I po herbacie. Dolewka jest możliwa na www.radiogdańsk.pl. Włodzimierz Raszkiewicz. Do usłyszenia.